co jeśli w całym doświadczeniu Twojej i mojej wiary chodzi tylko o jedno, czyli o miłość? Po nic innego tu nie przychodzimy, tylko po miłość. Nie po to, żebyśmy bardziej kochali, tylko przychodzimy tu po to, żeby usłyszeć i doświadczyć na sobie tego, że jesteśmy kochani za darmo. Dla niektórych z nas może być to tak niedorzeczne, że to zostawią. Za Jezusem nie chodziło wielu. Tylko ci, którzy mieli odwagę na sobie zobaczyć Jego spojrzenie z miłością. Z taką miłością, która zmieniała ich podejście do życia. Dużą taką uważnością, pięknem, pokorą, nie wiem, wsłuchaniem w słowo wykazał się ktoś, kto nam komponował te teksty. Czyli fragment Księgi Królewskiej, potem list do Rzymian, a potem jeszcze fragment Ewangelii Mateusza, bo to jest o modlitwie i miłości. Bardzo ładnie i bardzo pięknie. Więc przyjrzyjmy się tym, żebyśmy znowu z innej perspektywy spojrzeli na swoją miłość, na kochanie, bycie kochanymi i na naszą odpowiedź na to, nasze modlenie się. Pamiętajmy, że modlitwa jest odpowiedzią na miłość. Ona nie jest zadaniem dla Ciebie i dla mnie. Ona nie jest kupowaniem czegokolwiek. Ona jest odpowiedzią. A żeby ta odpowiedź była z nas, z wnętrza mojego, ja potrzebuję doświadczyć na sobie bycia ukochaną, ukochanym. I o tym są te czytania. Pierwsze czytanie, fragment Księgi Królewskiej, napisany w pierwszym wieku przed Chrystusem, opowiada o X wieku przed Chrystusem. Jesteśmy w momencie, w którym umarł Dawid, jego syn Salomon przejmuje władzę, jest bardzo młodym człowiekiem. Nawet dzisiaj sam o sobie mówi: Tyś ustanowił Dawida mego ojca, a jestem bardzo młody. Tam pisze: jestem małym chłopcem. Tak dosłownie o sobie pisze: król. Jestem małym chłopcem. Tylko ile, żebyśmy dobrze doprecyzowali, ten mały chłopiec ma 20 lat i żonę, i już syna. To jesteśmy, mówimy o kimś takim, kto sam o sobie mówi: jestem małym chłopcem. W byciu Twoim sługą i w byciu kimś, kto służy Twojemu ludowi. Słyszycie? Co mówi ten młody mężczyzna, mając świadomość, do czego został zaproszony? Jestem strasznie mały w tym, przed Tobą. Ale... A jeszcze mam zarządzać ja Twoim ludem, który jest tak liczny i ma takie problemy? Dopiero to daje jakby obraz fragmentu, który słyszymy. Nie ma jeszcze świątyni, bo dopiero Salomon ją wybuduje. Jesteśmy w momencie, w którym modli się na każdej wyżynie. Jesteśmy na górze dokładnie, na Gibeonie. W tym momencie tam przebywa Salomon z całą swoją świtą i tam się modli. Modlitwy zanoszone są tam, gdzie jest najwyżej, bo najbliżej Boga. W jaki sposób Bóg przemawia do króla? We śnie. Pamiętajmy, że to jest tylko obraz, czym jest modlitwa. Zasadniczo zawsze doświadczenie snów było czytane, że jest to doświadczenie królewskiego spotkania Boga. Bo Bóg do królów przemawia przez sny. I w tym śnie dzisiaj słyszymy, co się dzieje. Bóg mówi do Salomona: proś mnie o co chcesz, a ja ci to dam. Wszystko, co chcesz. Co chcesz. Od teraz każde twoje pragnienie, złota rybka, wszystko spełnia. Tylko bądź w tym mądry. można byłoby powiedzieć. Wszystko spełnię. I Salomon, jak ładnie słyszymy, nie prosi o długie życie, nie prosi o bogactwa i nie prosi o zgubę tych, którzy czyhają na jego życie. A przecież wielu czyhało na jego życie. Słyszymy, że Salomon prosi: daj Twojemu słudze serce pełne rozsądku. Tak ładnie jest napisane. Serce pełne rozsądku, tak było, tak jest, tłumacz nam przetłumaczył, tam jest dokładnie napisane: serce słuchające. Jeśli mogę Cię o coś, Panie, poprosić, to daj mi serce słuchające. Bo zobaczcie, w słuchaniu jest pewna zdolność, jeśli uczymy się słuchać. Że ja mam pewien pomysł na życie, ale przyjmuję, że mój pomysł nie jest najważniejszy i że może być trochę inaczej. Może dlatego my jako Dominikanie, będąc najbardziej demokratycznym zakonem Kościoła rzymskokatolickiego na tej planecie, składamy tylko jeden ślub – posłuszeństwa. Czyli uczenia się słuchania. Nie ślubujemy ani ubóstwa, ani czystości. Tylko i wyłącznie posłuszeństwo. Tylko i wyłącznie to, że całe swoje życie chcę oddać na to, żeby uczyć swoje serce słuchać. Do czego słuchać? Żeby uczyło się rozróżniać. Nie żebym był najmądrzejszy, najważniejszy, ale żebym uczył się rozróżniać. Bo kiedy będę miał takie serce słuchające, to skorektoruję swoją bardzo fajną decyzję. A kiedy nie, zostanę przy swoim ego i nie porzucę tego, bo przecież ja wiem najlepiej, ma być po mojemu. Bo wtedy moje się spełni. Bo wtedy ja i ci, którzy za mną stoją, osiągną to, co ja chcę. Słyszycie, o jakiej to jest mądrości? Proszę tego, to nie jest aluzja do współczesnych rządów, tylko o tym jest dzisiejsza liturgia słowa. O takiej modlitwie, w której prosimy o takie serce. Salomon takie serce dostaje. Kiedy dostaje takie serce, umiejące rozróżniać dobro i zło, zaraz w kolejnych fragmentach słyszymy, jak perfekcyjnie tym sercem włada. Dwie kobiety kłócą się o dziecko. Każda chce je mieć. Jedna mówi, że jedna porwała drugiej. No to Salomon rozważa, jak zrobić, która matka jest prawdziwa. Każe dziecko zabić. I tylko prawdziwa mówi: to zabij mnie. Słyszycie? Jak rozróżnia? Ale uwaga. Salomon, kiedy dostaje serce słuchające, to jest o naszej modlitwie, przy okazji dostaje bogactwo i sławę, chwałę dokładnie. Będzie do dnia dzisiejszego jest wspominany jako ten, który zbudował pierwszą świątynię. Jego mądrość, słyszymy, nikt takiej mądrości nie miał przed nim i nikt takiej mądrości nie będzie miał po nim. To słyszymy w dzisiejszym fragmencie. To jest wyjątkowe. Taką mądrość dostał ten człowiek, którą rozpoznał jako dar, bo Bóg zobaczył w nim kogoś, kto rozumie, że to jest tylko dar. To, co robi, jest tylko darem. Relacje, które ma, są tylko darem. Że lud nie jest jego. Moglibyśmy zrobić taki eksperyment, na ile ludzie, których kochamy, nie są moi. Sprawdźmy sami sobie. Ten człowiek nie jest mój, choć mogę bardzo go kochać, bo mogę być matką albo ojcem, mogę być partnerką, partnerem i doświadczać głębokiej, pięknej miłości. Na ile potrafię, tak jak Salomon, mieć serce słuchające, że człowiek, któremu dałem życie, który obok mnie idzie i widzę, jak wzrasta w tej towarzyszeniu miłości, nie jest mój i ma pełną wolność. Jakie to jest trudno piękne. Salomon dostaje dodatkowe błogosławieństwo, czyli bogactwo i chwałę, ale do tego też dostaje pewną rzecz. Długowieczność. Uwaga. O tyle, o ile będzie posłuszny. Tak Pan Bóg mu to mówi. Ja ci to dam jeszcze, ekstra, bo o to nie prosiłeś, to dostaniesz. Bogactwo, chwałę i długie życie. Ale tylko wtedy, kiedy będziesz posłuszny. Czytaj, kiedy będziesz słuchał. Słyszycie, o czym to jest? No to teraz sprowadźmy do Dorialu. Salomon zawodzi. Dostał piękne dary, no więc zaczął nabywać coraz więcej żon. Miał tych żon tak dużo, że w którymś momencie nie był w stanie tego udźwignąć i się w tym pogubił. Co z tego, że jest najmądrzejszym, najlepiej słuchającym człowiekiem na tej planecie, tak go wspomina Pismo, ale też się pogubił i zostało mu to odebrane. Zobaczcie, ta mądrość z tego fragmentu jest nam dana po to, żebyśmy słuchając to odnajdywali swoje obdarowanie. Bóg ciebie i mnie obdarowywuje sercem słuchającym. I to jest pierwsze czytanie. Drugie czytanie to list do Rzymian. Bracia i siostry, wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Ale piękne, prawda? Cały fragment jest o cierpieniu. Mamy tylko wykrojony fragmencik. Najpierw słyszeliśmy fragment z Księgi do Królewskiej o modlitwie, a teraz słyszymy fragment świętego Pawła z listu do Rzymian, w którym mówi tak. Wszyscy to wiemy, tak jak tu jesteśmy. Tak Paweł pisze. Dokładnie tak to pisze. Każda i każdy z nas to wie, że Bóg z tymi, którzy Go kochają i pozwalają się przez Jemu kochać, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Tylko sprawdźmy, czy dobrze to usłyszeliśmy, co tu jest napisane, co napisał Paweł. Cały fragment jest o cierpieniu. Człowiek, całe stworzenie wzdycha i jęczy w bólach rodzenia. To było to, co czytaliśmy tydzień wcześniej, cały ten fragment wcześniejszy. Paweł, co chce powiedzieć? Chcę powiedzieć tak. Co jest Twoim i moim dobrem, nie jest spełnienie naszych pragnień. Proszę oddychać. Twoim i moim dobrem jest odnalezienie w sobie podobieństwa do Jezusa Chrystusa. To nie jest o tym, że Bóg współdziała we wszystkim dla Twojego i mojego dobra, kiedy mamy dobry pomysł. O, jakiego mam fajnego Boga za plecami. Wszystko się spełni, bo przecież to jest dobre. Bo przecież ja chcę dobrze. Nie to jest tu napisane. Dlatego to jest piękne i trudne zarazem znów. Tu jest napisane, Bóg współdziała we wszystkim, co w Twoim i w moim życiu się przydarza. Rzeczy pięknych i trudnych, takich, które będą Tobie i mi odbierały nadzieję dla mojego dobra. A tym dobrem jest moje podobieństwo do Jezusa Chrystusa, żebym to zobaczył w sobie. I teraz sprawdźmy, czy to jest dobro, którego pragnę. Bo Paweł pisze dalej tak. Tych, których poznał, tych też przeznaczył, których przeznaczył, tych też powołał, usprawiedliwił i obdarzył chwałą. Tu jest taka piękna rzecz napisana, o tym, że ci, którzy odnajdują w sobie tak działającego w moim życiu Boga, który nie spełnia moich dobrych pragnień, tylko w tym wszystkim, co się dzieje w moim życiu, chce mi pokazać, że jestem podobny do Jezusa Chrystusa, który jest moim Panem, a ja jestem Jego ucznią, Jego uczennicą. To kiedy zawierzam to doświadczenie Bogu, staje się do Niego podobny. I wtedy widzę, że mnie poznał od samego początku, bo wie, że jestem krucha, kruchy i takiego cierpienia mogę nie unieść. Wiem, że mnie przeznaczył do tego, bym sobie z tym poradził. A skoro mnie przeznaczył, to też mnie powołał do tego, żebym zobaczył, jak bardzo jestem w tym miejscu obdarowana, usprawiedliwił mnie, żebym nie musiał ciągle widzieć w sobie, że jestem niedoskonała, niedoskonały w życiu. I zdanie, które może znika nam z kontekstu, bo jest napisane w czasie przeszłym, dokonanym, tych też Bóg obdarza chwałą. To się nazywa taki aoryst prorocki. Tak to jest taka ładna konstrukcja zdania. Kiedy ktoś mówi w czasie przeszłym, dokonanym, mówi, to wtedy na pewno tej chwały doświadczysz. To jest bardziej pewne niż wszystko, co teraz, o czym sobie myślisz. Na pewno to będzie ta chwała. Chwała dziecka Bożego. Pytanie, czy to jest dla nas chwała? Pytanie, czy to jest dla nas chwała? O tym jest ten tekst. Słyszycie, do jakiej wiary nas zaprasza i przez jaką, w jaki sposób przeprowadza nas przez życie? My często chcielibyśmy Boga do porządkowania naszej rzeczywistości. Bo tu mi się rozsypało, tu coś zostało skrzywdzone, zranione, a tu odeszło. A tu cierpię. Napraw to. Bóg nie naprawia nigdy rzeczywistości. Bóg, kiedy wchodzi w nasze życie, tą rzeczywistość przemienia. Przemienienie tej rzeczywistości jest zmartwychwstaniem. Słyszycie? Dlaczego to jest tak trudne? Dlaczego jest tak trudno być człowiekiem wierzącym, a łatwiej wierzyć w latającego potwora spaghetti? Bo chociaż makaron sypnie. A Pan Bóg nie. Pan Bóg będzie ciebie i mnie, dlatego te trzy fragmenty są ważne, zasłyszymy to w Ewangelii. Trzeba połączyć w całość, bo będzie ciebie i mnie tak kochał, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób Bóg nas kocha. Bóg kocha ciebie i mnie przez drugiego człowieka, ale słabe. O Jezu. No, gorzej być nie mogło. Bo my ciągle sobie myślimy, że Bóg kocha w taki abstrakcyjny sposób. Tak bardzo, nie? Tak niekończąco. Tak czarodziejsko. Bóg kocha przez ciebie i przeze mnie. Ale słabe. No strasznie słabe. No umówmy się, to jest strasznie słabe. Ale tylko wtedy, kiedy taką miłość przyjmujemy, możemy zobaczyć, jaki jest Bóg. A kiedy ciągle tęsknimy za Bogiem, którego nie ma, modlimy się do Boga, którego nie ma, prosimy Go o rzeczy, których On nie może nam dać, ciągle się na Nim zawodzimy. Czyż nie? Panie, to jest Twój lud. To jest Twoje życie. Dałeś mi życie. A skoro dałeś mi życie, to Ty się o mnie zatroszcz. Skoro mi odbierasz to, co kocham, to mnie przeprowadź przez to. To jest modlitwa wiary. To jest modlitwa kogoś, kto doświadcza miłości w swoim życiu albo za tą miłością tęskni. Nie da się tego inaczej sprawdzić. Bo my ciągle chcemy tych sztuczek. Ja też chcę. Już myślę, żeby nie było. My ciągle chcemy sztuczek, magicznych sztuczek. Jakichś takich, wiecie, ekstraordynaryjnych zjawisk. Najlepiej, gdyby ktoś tu lewitował, a komuś ręka odrosła. O, to byśmy uwierzyli, naprawdę? Oczywiście, że nie. Przecież wielu z nas było na różnych modlitwach charyzmatycznych i widzieliśmy, jak ktoś mówi, było, a nie było, a teraz jest. Bolało, a już nie boli. Byłam chora, chory, a jestem zdrowa, zdrowy. Naprawdę to coś zmieniło w naszym życiu? Co zmieniło? Bardziej kochamy, bardziej widzę, że jestem podobna, podobny do Jezusa Chrystusa? Wątpię. To jest tak samo jak z hojnością. My często myślimy, ja gram w totolotka, żeby nie było, w jackpota gram. Najczęściej zawsze jak tankuję samochód albo gdzieś jakieś zakupy robię, no bo żeby wygrać, trzeba grać. A tym bardziej jakbym wygrał, to byśmy nie zbierali od was na dach, tak na marginesie. Jeszcze raz jakby to puentując, doświadczenie wiary to jest doświadczenie takiego ryzyka w swoim życiu, którym potrafię przyjąć, że Bóg obdarowuje mnie tym, czego potrzebuję i to jest wystarczające. I dzisiejsza Ewangelia. Bardzo piękny fragment. O czym jest ten fragment dzisiejszej Ewangelii? Słyszymy, Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. I słyszymy przypowieść, że Królestwo Niebieskie podobne jest do skarbu. Królestwo Niebieskie podobne jest do kupca kupującego pereł. Podobne jest do sieci zarzuconej w morze. Lepiej zacząć od końca. Królestwo Niebieskie to jest doświadczenie pełni naszego życia. Królestwo Niebieskie jest teraz. Tam jest wszędzie czas teraźniejszy. Teraz jest Królestwo Niebieskie. Gdy ty i ja potrafimy zobaczyć w życiu, że ono jest podobne do skarbu ukrytego w roli. Królestwo Niebieskie jest teraz, kiedy ty i ja potrafimy zobaczyć, że jest podobne do kupca poszukującego pereł albo do sieci. Dlaczego do sieci? Bo w tym kościele każdy jest od sasa do lasa. Z innej planety. To są bardzo poskładani ludzie i tacy, którym się wszystko rozsypało. Ci, którzy teraz bardzo cierpią i tacy, którzy żadnych problemów nie mają. Osoby z zaburzeniami i bardzo zdrowi psychicznie. Bardzo młodzi i tacy, którzy smakują życie nie swoimi zębami. Zobaczcie, jesteśmy wszyscy bardzo różnorodni. To jest sieć. Doświadczenie Królestwa Niebieskiego, czyli pełni życia, nie należy do ciebie i do mnie. To nie jest opowieść o tym, jacy mamy być, tylko o tym, że Bóg łowi wszystkich. Łowi wszystkich miłością. Fragment, który słyszeliśmy, jest tylko i wyłącznie u Mateusza. Nie jest u Łukasza i nie jest u Marka. Fragment ten opowiada, i teraz proszę zapiąć pasy, o Mateuszu. Kto to był Mateusz? Dzisiejszy fragment to jest taka obrazami opowiedziane doświadczenie Mateusza, który wkłada to doświadczenie w usta Jezusa. Okay? Kto to był Mateusz? Miał na imię Lewi, syn Alfeusza. Tak go opisują Marek i Łukasz. Był powołanym przez Jezusa. Był celnikiem. Czytaj, był grzesznikiem. Co to znaczy być celnikiem? To znaczy, że ze swoich pobratyńców zdzierał haracz i im więcej zdar, tym bardziej było dla niego. On ludzi okradał. To był celnik, i teraz proszę zapiąć pasy, na którego spojrzał Jezus, bo go szukał, tak jak kupiec szuka pereł. Na niego spojrzał Jezus, tak na niego spojrzał, że ten doświadczył takiej miłości, że był w stanie za nim iść. Ale uwaga, brzmi bardzo ładnie. Słowo Mateusz znaczy dosłownie dar Boga. To imię pojawia się w Ewangelii Mateusza, który ma na imię Lewi. Rozumiecie, o czym mówi Mateusz? Mateusz mówi o czymś takim. Spotkał mnie w życiu Pan, który zobaczył we mnie takie rzeczy, które nikt z was nie potrafił zobaczyć. Imię Mateusz znaczy dar Boga. Pan Jezus, twój i mój Pan, jest kimś takim, kto potrafi w nas zobaczyć perłę i oddać za nią wszystko. Potrafi w nas zobaczyć skarb i sprzedać wszystko, co ma, żeby tobie i mi pokazać, jak lśnimy. Dlatego tu jest opowieść o perle i skarbie, bo to ma lśnić i tak błyskać. Bo my tacy jesteśmy. Słyszycie, o czym jest ta Ewangelia? Ta Ewangelia nie jest o tym, że my mamy coś zrobić, mamy szukać i trud włożyć. Ta Ewangelia jest o tym, jaki trud wkłada Pan, by tobie i mi powiedzieć, że jesteś darem Boga. O tym to jest. A kiedy ty i ja odkrywamy, że jesteśmy darem Boga, zaczyna się zmieniać całe nasze życie, bo zaczynamy widzieć, że wszystko jest darem. A skoro jest darem, to On niech się o to troszczy. Mateusz był celnikiem i pozostaje z nim do końca życia. Dlatego w jego Ewangelii jest najwięcej o pieniądzach. Pamiętajcie, Pan Jezus nie dał trzosa pieniędzy Mateuszowi, który najlepiej by tym zarządzał. Dał swojemu przyjacielowi, Judaszowi. Proszę oddychać. Komuś, komu najbardziej ufał, temu powierzył pieniądze. Mateusza kochał i widział w nim dar Boży. Ale Mateusz miał fixum dyrdum na punkcie pieniędzy. Dlatego często to tylko w jego Ewangelii jest pytanie. Oto my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Co będziemy mieli? To jest jego pytanie. Później w tym samej Ewangelii usłyszymy opowieść o Mateuszu, gdzie słyszymy taką przypowieść, że do Jezusa przyszedł bogaty młodzieniec. To jest o nim. On pisze o sobie. Przyszedł do niego bogaty młodzieniec, który stawia Jezusowi pytanie, co mam zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne? Pamiętacie, co mu Jezus odpowiada? Sprzedaj wszystko i chodź za mną. Człowiek ma wszystko, ten bogaty młodzieniec. Mateusz na tamte czasy miał wszystko. Mógł sobie kupić wszystko, co chciał. No tak trzeba sobie wyobrazić. Tylko mu jednej rzeczy brakowało, takiej duchowości. Też chciał ją kupić. A Jezus mu ciągle pokazuje, tego nie jesteś w stanie kupić. Musisz to wszystko oddać. I chodź za mną, a wtedy doświadczysz tej wolności, która rodzi się z miłości. I wtedy co słyszymy? Bogaty młodzieniec, czytaj Mateusz, który ma w sobie dar Boga, odszedł zasmucony. Można mieć wszystko i być smutnym? Słyszycie, o czym to jest opowieść? Że naprawdę można mieć wszystko i być nadal smutnym, bo nie być wolnym w przyjęciu miłości takiej, jaka ona jest, tylko ciągle chcieć czegoś innego. Tym, który przemienia twoje i moje serce, jest tylko i wyłącznie Pan, który szuka w tobie i we mnie tego, co najpiękniejsze i najcenniejsze. To w Nim się przeglądamy. To On jest twoim i moim życiem. My potrzebujemy takiej miłości, by z tej miłości zobaczyć, że jestem wolny. Tym, co nas czyni wolnymi, jest Jego miłość. I zobaczcie, z tej perspektywy, kiedy wołamy do Boga, nasze życie zaczynamy postrzegać w inny sposób. Ono się nie zmienia, umówmy się. Tylko zaczynamy je postrzegać w inny sposób, w sposób wolny, jako córki i synowie Ojca, którzy są podobni do Jezusa Chrystusa. W tej samej fragmencie Ewangelii słyszymy później. Będziecie czynili większe rzeczy niż ja, jeśli tej miłości zaufacie, czego wam i sobie życzę.